Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywy. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Ostatnie dni roku kościelnego, ostatni tydzień przypominają nam sprawy ostateczne i nasze powołanie do nieba. Czcigodni bracia kapłani, drogi chórze, szanowny panie dyrygencie Piotrze. Benedykt XVI nauczał nas, że prawdziwą liturgię poznaje się po tym, że jest ona kosmiczna, że śpiewa z aniołami, milczy z oczekującą głębią wszechświata, obejmuje niebo i ziemię. Jest doświadczeniem mistycznym, dogłębnym przekonaniem, że Chrystus był, jest i będzie wśród nas, a piękno ukazuje nam objawioną prawdę, bo jest veritatis splendor. I dziś chcemy w to święto dotrzeć do tajemnicy Trójjedynego Boga przez piękno naszej świętej liturgii, którą sprawujemy. Benedykt XVI tak nas nauczał. Dźwięki muzyki przenoszą nas jakby do innego świata i wprowadzają harmonię do naszego wnętrza. Zaznawszy dzięki temu chwili pokoju, możemy popatrzeć jakby z góry na tajemnicze sprawy, które człowiek stara się rozszyfrować, a które światło wiary pomaga nam lepiej zrozumieć. Możemy sobie w istocie wyobrazić, że historia świata jest jakby wspaniałą symfonią, którą skomponował Bóg i której wykonaniem On sam jako mądry dyrygent kieruje. Muzyka prowadzi nas do modlitwy, skłania nas do podążania myślą ku Bogu, by w Nim znaleźć uzasadnienie naszej nadziei i wsparcie w trudnościach życia. Wiernie przestrzegając Jego przykazań i szanując Jego plan zbawienia, możemy wspólnie budować świat, w którym będzie rozbrzmiewać kojąca muzyka symfonii miłości. Co więcej, sam Duch Boży uczyni nas wszystkich dobrze zharmonizowanymi instrumentami, odpowiedzialnymi współuczestnikami tego wykonania, w którym wyraża się na przestrzeni wieków plan powszechnego zbawienia. Bo muzyka jest językiem, jest formą przekazu. Szukając dźwięku dla słowa, pogłębia sens tego słowa o całą przepaść tajemnicy. Dociera tam, gdzie słowo dotrzeć nie może. Dociera do tego, co najgłębsze, najwyższe, najpiękniejsze, najświętsze. Jest kluczem do otwierania skarbu objawienia. Nie jest sztuką dla siebie, ale ratuje duchowy wymiar człowieka. Sakralna muzyka powstaje jako charyzma, czyli jako dar Ducha Świętego. Kościół jest i powinien być, jesteśmy nauczani ojczyzną piękna i prowadzi spór o uduchowienie człowieka, bo piękno jest przymiotem Boga, dobro, prawda i piękno. Tak nas uczyli klasyczni filozofowie i taka jest prawda. A współczesny filozof mówi, że sztuce zagraża brak sztuki. Bo współczesna antysztuka rezygnuje z powiązania sztuki z pięknem, kontemplacją, bezinteresowną radością, wychowaniem człowieka na rzecz wolności, użyteczności i kreatywności. A ta ślepa wolność dokonuje eliminacji rozumu. A przecież genus humanum arte et ratione vivit, tak nas nauczał święty Tomasz. Czyli jesteśmy ludźmi dzięki rozumowi i sztuce. I bez tego nadprzyrodzonego wymiaru w naszym życiu zostajemy zredukowani do roli robotów w społeczeństwie totalitarnym. Papież Benedykt XVI, analizując psalm 41, śpiewajcie Panu pieśń nową, odwołuje się do starego tłumaczenia świętego Hieronima i mówi, że powinno to brzmieć psalite sapienter. Śpiewajcie mądrze, ale mądrość oznacza całe zachowanie człowieka, jego integralność we wszystkich jego wymiarach. Bo człowiek mądry posługuje się nie tylko intelektem, ale ma dobrze ustawioną wolę, ma dobrze wychowane sumienie, ma opanowane swoje emocje, jest integralny, jest całościowy. Nie jest tylko powierzchowny, nie jest skłonny słuchać propagandy, tylko wie, jaka jest prawda. Śpiewajcie mądrze, czyli bądźcie integralni. Ratzinger stawia taką diagnozę, jeszcze zanim został papieżem, że Kościół, który uprawia wyłącznie muzykę użytkową, staje po stronie tego, co nieprzydatne i w ten sposób sam staje się nieprzydatny. Powołaniem Kościoła jest wprowadzenie ku rzeczom wyższym. Dlatego Kościół musi pozostać wymagający, musi być ojczyzną piękna, musi prowadzić spór o uduchowienie, bez którego świat staje się pierwszym kręgiem piekła. To określenie kardynała Ratzingera. Dlatego pytanie o to, co jest odpowiednie, musi być zarazem pytaniem o to, co jest godne i jednocześnie wezwaniem do poszukiwania tej godności. Cóż wieżo piękne, pytał Norwid. Kształtem jest miłości, a tej żąda od nas Chrystus. Gdzie nie ma duszy, tam nuty grają fałszywie, uważał Fryderyk Chopin. W duchu liturgii mamy takie zdanie, że śpiew Kościoła wynika ostatecznie z miłości. To miłość rodzi śpiew. Cantare amantis est, mówi święty Augustyn. Śpiewanie to sprawa miłości. Tym samym dochodzimy do trynitarnej interpretacji muzyki sakralnej. Duch Święty jest miłością i to On powoduje śpiew. On jest Duchem Chrystusa, pociąga nas ku miłości do Chrystusa i tak nas prowadzi do Ojca. Z odwiecznego piękna, które jest przymiotem Boga i z odwiecznej miłości zrodzona kultura ocala narody i ich tożsamość, głosił święty Jan Paweł II. Taka służba pięknu kotwiczy nas w odwiecznych wartościach i ratuje od duchowej śmierci. Ale też ta mądrość papieżowi nie stała się nagle jego udziałem. Już jako młody student w czasie okupacji, jako poeta, pytał o znaczenie sztuki. I w jednym, jako wojenny poeta, w jednym ze swoich wierszy mówi: nie jest sztuka, aby była tylko prawdą realistyczną, ani tylko zabawą, ale nade wszystko jest nadbudową. Jest spojrzenie w przód i wzwyż, jest towarzyszką religii, przewodniczką na drodze do Boga, ma wymiar romantycznej tęczy od ziemi i od serca człowieka ku nieskończoności. Bo zgadywać ludzkie serca jest dane poetom, tak uważał młody poeta Karol Wojtyła. Wracają niestety wrogie religii i ideologie. Antropologia Europy Zachodniej, czyli nauka o człowieku, tak żarliwie głoszona przez Jana Pawła II, oparta na pojęciu osoby, ja, stworzonego na obraz Boga. I w tym pojęciu jest nasza godność, nasz cel ostateczny. Ale ta klasyczna, mądra filozofia od starożytności kształtująca Europę została dziś odrzucona. Stworzono modę na filozofię wschodu i inne, gdzie nie ma pojęcia Boga osobowego i człowieka stworzonego na obraz Boży. Homo sapiens, czyli człowiek myślący, mądry, integralny, który ma życie duchowe, jest zastąpiony dzisiaj przez homo ludens, człowieka rozbawionego. Dlatego najważniejszym programem w telewizji są kabarety i nasz rekord, który przeraża. Jesteśmy jako społeczeństwo zwykłymi przeżuwaczami o naskórkowych doznaniach bez nadziei na życie wieczne. A każdy artysta i twórca jest powołany do współtworzenia ze Stwórcą, to w liście do artystów wyjaśnia szeroko i święty Jan Paweł II. Powołanie artysty jest podobne do powołania proroka, który wskazuje na przyszłe wydarzenia i budzi osobowe sumienia, jest heroldem dobrej nowiny. Pan dał mu mądrość i rozum do poznania, a współczesne błędy w sztuce dotyczą odrzucenia piękna na rzecz mylnie pojętej kreatywności, czyli tworzenia czegoś, co jest bardzo oryginalne, polega na robieniu czegoś, czego nikt nigdy do tej pory nie robił, nawet nie pomyślał, choćby się kłóciło z racjami ludzkiego rozumu. Ma być oryginalne, niespotykane, choćby było głupie, bluźniercze i obrażające bliźnich. Dlatego święty Jan Paweł II ostrzegał nas. Człowiek ponosi klęskę, kiedy odrywa swój rozum od prawdy, a swoją wolę od dobra i piękna. Rozbijając tę jedność, deprawuje swój rozum i swoją wolę. Deprawuje poznanie i miłość. Nie odróżnia prawdy od fałszu, a dobra od zła i piękna od brzydoty. Kto walczy o dobro, prawdę i piękno, walczy o życie godne człowieka, walczy o jego wolność. Czuwajcie, wołał, obudźcie się. To słowo powtarza się także w dzisiejszej Ewangelii. Bo od ludzi przytomnych i mądrych w społeczeństwie zależy jakość kultury, polityki, ekonomii, nauki, bo tylko ludzie przebudzeni, a więc niezatrzymani przez teraźniejszość, są w stanie dać pierwszeństwo osobie ludzkiej, człowiekowi stworzonemu na obraz Boga. Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie w czasie pierwszej pielgrzymki wołał święty Jan Paweł: kultura polska jest dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej niż granice polityczne. Dlatego w liście do artystów napisał: Kościół potrzebuje sztuki, aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus. Musi bowiem sprawiać, żeby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca. Musi w zrozumiałych formułach wyrażać to, co w sobie jest niewyrażalne. Sztuka oznacza się sobie tylko właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego orędzia i przekładania go na język barw, kształtów i dźwięków, które wspomagają intuicję człowieka. W 2008 roku w czasie pielgrzymki do Francji Benedykt XVI przemawiał do inteligencji francuskiej. Wydrukowane są te przemówienia w gotyckiej sali świętego Bernarda z Clairvaux i powiedział: kultura śpiewu jest kulturą bytu, a byt według filozofii to jest właśnie to, kim my naprawdę jesteśmy. Czyli jesteśmy tacy jak nasza muzyka. I w tym samym przemówieniu, cytując medytację świętego Bernarda, zaczerpniętą z tradycji platońskiej, przekazaną przez świętego Augustyna, mówił, że fałsz w muzyce, to jest, czyli kakofonia dźwięku, to regio dissimilitudinis, czyli królestwo, gdzie wszystko jest na opak. I czy można się dziwić, że większość sprawdzonych przez wieki zasad cywilizacji łacińskiej wywraca się dzisiaj na opak, skoro otacza nas muzyczna kakofonia, bo nas otacza, tylko ogłuchliśmy już. Mamy pełne uszy tej muzyki, młodzi noszą cały czas słuchawki w uszach. Nawet w tramwajach warszawskich słychać tę muzykę, choć inni mają uszy bez słuchawek. Rewolucja kulturalna w 1968 roku zaczęła się od destrukcji muzyki. To pierwszy Woodstock. Świat rezygnujący z muzyki wielkiej ukazuje swoją małość, a jej następstwem jest nikczemność. I teoretycy, i socjologowie twierdzą, że ci rewolucjoniści z 68 roku są dzisiaj w parlamentach świata i w parlamentach państwowych. Rządzą kulturą, zamieniając ją na antykulturę. Weszli na uczelnie i prawdę niszczą. Przejęli środki przekazu i demoralizują społeczeństwa, dzieci, młodzież, małżonków, twórców, nauczycieli. I żyjemy w takiej rzeczywistości. Jeżeli nie szukamy prawdy, jeżeli nie szukamy prawdziwego piękna, to stajemy się zwykłymi przeszukaczami codziennych ochłapów, które nam fundują. 3 lata temu pani prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Jagna Damkowska, która jest równocześnie filozofem, taki fragment miała w swoim wykładzie inauguracyjnym. Lawinowo posypały się destrukcyjne dla życia muzycznego i edukacji muzycznej fakty. Zlikwidowano wiele orkiestr i zespołów muzycznych. Nastąpiło drastyczne ograniczenie działalności amatorskiego ruchu artystycznego. Zaczęto coraz powszechniej usuwać rytmikę z przedszkoli na rzecz innych zajęć. Ograniczono godziny muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym. Zlikwidowano zajęcia z muzyki na wielu kierunkach pedagogicznych i zrezygnowano z badania predyspozycji muzycznych przy egzaminach wstępnych. Systematycznie ograniczono wymiar godzin przeznaczonych na różne przedmioty w szkołach muzycznych. Usunięto z mediów wszelkie audycje edukacyjne związane z muzyką i popularyzujące muzykę poważną przy jednoczesnej stałej, agresywnej obecności wszystkiego, co jest związane z muzyką pop. Listę faktów można by jeszcze bardzo wydłużyć. I znów okazuje się, choćby na przykładzie waszej schody, że od 1050 lat w naszej ojczyźnie to Kościół kształtuje duchowość młodych przez muzykę. Prowadzona ona jest w katolickich przedszkolach, katolickich gimnazjach i liceach, w kościelnych, dziecięcych szkołach, młodzieżowych szkołach, w chórach ludzi dorosłych. I nikt nie pyta o pieniądze, o struktury, bo te są w rękach państwa, ale ratuje naród polski od duchowej i kulturalnej zapaści. Każdy wysiłek w zgłębianiu muzyki czyni nas bardziej ludźmi. Potrzebni są więc charyzmatyczni nauczyciele muzyki. Potrzebni są natchnieni i dobrze wykształceni dyrygenci. Potrzebni są wrażliwi na piękno muzyki księża i zakonnice. Potrzebni są rozumiejący dusze kompozytorzy i wirtuozi organiści, aby świat nie pogrążył się w rozpaczy, jak nauczał sobie Watykański II. Zakończę słowami przemówienia sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego do muzyków kościelnych, chórzystów, chórów i organistów 25 września 1958 roku na Jasnej Górze. Tak mówił. Najmilsze dzieci Marii, od tronu łaski, od źródła obmycia i pociechy wrócicie do waszej zaszczytnej służby w świątyniach całej Polski, pełni najgorętszego pragnienia, aby wasze życie i praca były odtąd zawsze na większą chwałę Boga przez Marię. To zasadniczy cel waszej pielgrzymki. Ale jest to zarazem i przypomnienie, że jeżeli ktoś jest zaszczycony tak wyjątkowym powołaniem, iż ma się przyczyniać do chwały Bożej, to musi stąd wynieść wzmocnioną wiarę, ożywioną miłość i odnowione serce. Spędzacie dni i noce w przybytkach pańskich, powtarzając za psalmistą, jak miłe są przybytki Twoje, Panie, łaknie, pożądaj i staje dusza moja w przedsionkach Twoich. Wracając do waszych świątyń, organów, chórów i całej zaszczytnej służby Bożej, musicie stąd wynieść odnowione serce człowiecze, pełne pochwały, cantemus domino, canticum novum. Prawdziwie najmilsi jesteście powołani. Jest to powołanie zaszczytne, bo wiąże was ze świątynią. Obok powołania kapłańskiego stoicie najbliżej przybytków pańskich i ołtarza Bożego. Chociaż niekiedy z góry patrzycie ku ołtarzowi, to jednak wiecie, że waszą siłą i racją waszego stanu jest właśnie ołtarz, przybytek Boży, symbolizujący i oznaczający Jezusa Chrystusa, któremu śpiewacie hymn Chrystus Vinci. A więc jest to powołanie, zaszczytne, wyjątkowe powołanie, które sprawia, że mieszkaniem waszym jest dom Boży i brama niebieska. Mieszkacie przecież w przybytkach pańskich. Praca wasza obok kapłańskiej nie ma sobie równej wśród tylu szlachetnych i potrzebnych zawodów, bo jesteście bezpośrednio skierowani ku chwale Bożej. I w tej bliskości Boga trwają. Wszyscy bowiem dla Niego żyjemy.